A o czym u nas dziś? Od śmierci dzieliły go milimetry. Mowa oczywiście o zamachu na byłego prezydenta i kandydata w najbliższych prezydenckich wyborach w USA, Donalda Trumpa. Kula wystrzelona przez 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa w czasie wieców w Pensylwanii raniła Trumpa w prawe ucho.
You know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened.
Na miejscu zginął jeden uczestnik wiecu, który własnym ciałem zasłonił rodzinę. Dwóch innych zostało rannych. Zamach szybko potępił prezydent Joe Biden, określając go mianem aktu chorej przemocy. A jak komentuje amerykanista dr Krzysztof Winkler, zamach na Donalda Trumpa nie jest dla niego zaskoczeniem.
Temperatura sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu jest już bardzo wysoka. Już pierwszy wybór Trumpa w roku 2016 doprowadził do serii gwałtownych protestów organizowanych przez zwolenników Partii Demokratycznej, którzy podważali wybór tego prezydenta. Potem mieliśmy serię procesów, serię śledztw dotyczących współpracy kampanii Trumpa z Rosją. To ostatecznie okazało się nieprawdą. Wyszło nawet, że to demokraci finansowali słynne dossier agenta Steela. Natomiast no, druga strona oczywiście odpowiada niestety tym samym i mamy samonakręcającą się spiralę najpierw przemocy właśnie słownej, a w tej chwili nawet przemocy fizycznej. Mieliśmy tak zwane lato miłości w roku 2020, kiedy bardzo wiele miast amerykańskich po prostu fizycznie się paliło, bo demonstranci inspirowani przez skrajnie lewicowe ruchy jak Black Lives Matter czy Antifa niszczyli mienie, atakowali drobnych przedsiębiorców. Była słynna strefa w Portland wykrojona niejako w mieście i pozbawiona w zasadzie instytucji ochrony prawa, więc cały czas ta spirala się nakręca i duża część specjalistów obserwujących amerykańską scenę polityczną wcale nie wyklucza, że zbliżamy się do punktu, w którym faktycznie hasło wojny domowej przestaje być abstrakcyjnym właśnie hasłem, a staje się rzeczywistością, która no, może do niej dojść, ale nie musi. No i tutaj jest nadzieja, że po tym zamachu i demokraci, i republikanie obniżą temperaturę sporów, przestaną się nawzajem wyzywać. Trump przestanie być nazywany dyktatorem, nazistą, faszystą i największym zbrodniarzem, jaki może spotkać Stany Zjednoczone. No a z drugiej strony również jego retoryka w sprawie, w stronę Joe Bidena i demokratów też zostanie złagodzona. No bo w przeciwnym razie to faktycznie będziemy mieli nakręcanie się spirali przemocy z obu stron. Warto jeszcze wspomnieć, że w roku 2018 Steve Scalise, jeden z szefów delegacji republikańskiej w Izbie Reprezentantów, został postrzelony na tyle poważnie, że przez kilka tygodni znajdował się w stanie zagrożenia życia w szpitalu. To też już był taki sygnał, że ta polaryzacja i ta temperatura sporów politycznych w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie za wysoka.
A my pytamy, czy próba zabicia Donalda Trumpa wpłynie na wynik listopadowych wyborów? Komentuje znawca spraw międzynarodowych, także amerykanista Artur Wróblewski.
Na pewno na chwilę przynajmniej te zdjęcia obiegły świat i stały się ikoniczne. Natomiast pamięć jest krótka, ludzi czas szybko biegnie i polityka jest dynamiczna. Te zdjęcia rzeczywiście z tą flagą gdzieś tam z nad głowy i tymi amerykańskimi ochroniarzami, którzy jego otaczają, przypominały wręcz taką stylistykę tego zdjęcia z Iwo Jimy, kiedy tam Amerykanie po zdobyciu wyspy i pokonaniu Japończyków te flagę gdzieś tam wbijali, to stało się też ikoniczne. Natomiast pamiętajmy, że tutaj trzeba patrzeć na proporcje w ogóle tych wszystkich wydarzeń i to wydarzenie szybko przeminie, ponieważ dynamika dzisiejszej polityki w ogóle świata ze względu właśnie na te media społecznościowe jest wielka i za miesiąc wszystko zostanie przykryte za miesiąc konwencją demokratów, bo Partia Demokratyczna jako trzymająca w ręku Biały Dom ma to prawo do organizowania później konwencji, co będzie bliżej oczywiście dnia 5 listopada, czyli dnia wyborów, czyli ten efekt będzie świeższy tej konwencji. Natomiast zostanie to przykryte, bo nie wiemy, co jeszcze się wydarzy i mogą być wydarzenia równie dramatyczne, czy przynajmniej ekscytujące. Dlatego ja nie przeceniałbym wydarzenia tego, że męczennika już i świętego uczyniono poprzez postrzelenie w ucho prezydenta byłego 45. prezydenta Trumpa, tylko raczej należy pochylić się i zastanowić się i ubolewać nad tym, co dzieje się u demokratów i nad tym, że na miesiąc przed konwencją, a trzema miesiącami przed wyborami, czy tak trzema miesiącami z kawałkiem, tak naprawdę mówi się o jakiejś wymianie kandydata. Wymiany na kandydatów na prezydentów nie tylko w Stanach Zjednoczonych źle się kończyły, jak pamiętamy. Więc takie podmienianie pokazuje, że to jest niepoważna albo partia i tak może podejść do tego po prostu sponsor. To jest przecież maszyneria czy przemysł wyborczy. Polityczne komitety są sponsorzy i nie można tak nagle nowej twarzy, prawda, podmienić za twarz Bidena na miesiąc przed konwencją. Jest to niepoważne. O tym można było rozmawiać w Partii Demokratycznej 2 lata temu i wiele osób mówiło, nawet tu w Polsce mówiliśmy, żeby coś zrobić, bo Joe Biden już było widać wiek w jego zachowaniu, prawda, ma w tej chwili już 82 lata, no to będziemy mieli bardzo starego prezydenta, jeśli obroni swoją tutaj prezydenturę, miejsce w Białym Domu, natomiast jest to bardzo ryzykowne i tutaj teraz te zabiegi Nancy Pelosi, jego takiej siostry, jak mówił o niej, katolickiej, słynne słowa, prawda, bo to też katoliczka, i zabiegi z Hakimem Jeffreysem, żeby namówić Bidena, żeby zrezygnował, bo tylko może albo nie daj Bóg umrzeć, albo zrezygnować jak sędzia Sądu Najwyższego, żeby po prostu wymieniono go na kogoś innego, ale te zabiegi są już too little too late, prawda, czyli za późno i przede wszystkim ośmieszają Partię Demokratyczną, a ona miała być tym mainstreamem, ona miała właśnie być tym głosem rozsądku, tym pojemnym centrum, a widzimy, że staje się dziwolągiem, a nie pojemnym centrum i potem nie możemy mieć pretensji, że Trump swoich zwolenników przyciąga, tych wahających się z Ohio, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania i Minnesota, o czym zresztą nadmienił te Stany, i zresztą z Ohio jest J.D. Vance, czyli jego teraz ten kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, i nie można dziwić się, że ludzie być może z wahających Stanów rzucą głos na 39-letniego, który będzie drugim chyba najmłodszym, bo Breckenridge'u z 1857 roku drugim najmłodszym wiceprezydentem, jeśli oczywiście wygra Trump, rzucą głosy na tych ludzi, bo są młodsi, po prostu tam głosują zamiast na to centrum, ten głos rozsądku, Partię Demokratyczną, która widzimy, że prowadzi kampanię przeciwko własnemu kandydatowi na prezydenta. No to jest kuriozum, które chyba żaden reżyser nie wymyśliłby, bo gdyby wymyślił, to by powiedziano, że to jest kompletna political fiction.
To jeszcze krótko zapytam o J.D. Vance'a właśnie. Wspomniał pan o nim. Jak pan ocenia ten pomysł polityczny? No i jego samego, no bo to też bardzo ciekawa postać. Młody człowiek, w przeciwieństwie do Trumpa, nie wywodzący się z zamożnej rodziny, nie mógł liczyć na wsparcie chociażby bogatego ojca, tak jak Donald Trump, no ale ten sukces w takim amerykańskim stylu odniósł, napisał bestseller, skończył studia, był w wojsku, jest młody, ma ładną żonę. No, z naszej perspektywy jedyne, co może martwić, to to, co mówi o Ukrainie, a właściwie o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w tym kraju i w wojnie z Rosją.
No J.D. Vance ma więcej może minusów, no może martwić to, że zmieniał zdanie, bo nazywał wielkim oszustem Trumpa, amerykańskim Hitlerem, nazywał jego również moralnym upadkiem, czy moralną katastrofą, nagle zmienił poglądy, czyli wahający jest się sam, można powiedzieć, nieutwierdzony w poglądach. Na pewno liberałów i ludzi takich niekonserwatywnych poglądach martwi to, że chce pozostawić Stanom decyzję tak naprawdę co o aborcji i zakazać aborcji po 15 tygodniu. To jest spuścizna decyzji z czerwca 2022 DOPS, prawda, która uchyliła ochronę federalną prawa kobiet do aborcji, Roe vs. Wade z 1973 roku. Martwi wiele osób to, co on mówił też, że gdyby był Pence'em, Mike'em Pence'em, nie uznałby wyników wyborów z 2020 roku, a wiemy dzisiaj, że nie ma dowodów, że wybory były wtedy sfałszowane. No i martwi oczywiście to, co opowiada o Ukrainie, choć ja uważam, że to jest bardziej takie populistyczno-demagogiczne pod kampanię storytelling, czyli taka opowieść, żeby przekonać wykonać właśnie te niebieskie kołnierzyki, blue collars czy klasę robotniczą. On się wywodzi z biednej rodziny, rozbitej jako dziecko, prawda, trafił do dziadków i stąd nazwisko zresztą ma Vance po dziadkach. I właśnie on został wybrany po to, żeby te głosy z tych Stanów, gdzie kryzys najbardziej dotyka po koronawirusie i inflacyjny Amerykanów, żeby dotrzeć. I to jest zabieg bardzo dobry, a młody człowiek, na pewno młody, 39-letni, Nixon chyba miał 40 albo 41 lat, jak został wiceprezydentem za Adenauera, więc naprawdę mamy, przepraszam, prezydenta Eisenhowera oczywiście, mamy do czynienia z człowiekiem, który może przejąć spuściznę tej paleokonserwatyzmu, w którym dzisiaj umieszczamy trochę Trumpa, czy też Tuckera Carlsona, innych ludzi, którzy głoszą te poglądy, które są mieszaniną tego patriotyzmu, nacjonalizmu, etyki chrześcijańskiej i powrotu do takich konserwatywnych wartości i tradycjonalizmu. On może, prawda, po Trumpie pociągnąć dalej. I tak chyba strategicznie trochę prezydent Trump myślał, wybierając właśnie jego, a nie Tima Scotta, przedstawiciela jednak mniejszości, czy też Marco Rubio, starszego jednak już człowieka, czy Burguma, który może jest mniej popularny, jeśli chodzi szczególnie o te sprawy w kwestii aborcji, bo bardziej takim jest zagorzałym przeciwnikiem prawa kobiet do decydowania o tych sprawach, więc być może właśnie dlatego postawił na niego, żeby więcej jeszcze głosów zdobyć i żeby później trumpizm żył, może nie wiecznie, ale przez kolejne lata już po starszym Trumpie za 4-5 lat.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.